Jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Ten dzisiejszy wieczór to jest już pewnie czas, kiedy jesteśmy nieco zmęczeni. Wielu z nas ma za sobą podróż, niektórzy długą. Ja mam za sobą i poranne kazanie, i podróż. Ale jak mam głosić, to się nie męczę. Aleluja. Pozwólcie więc, że to dzisiejsze moje zwiastowanie nie będzie już zakończone modlitwą, wezwaniem. Chciałbym tylko, żeby to był taki początek, nadanie pewnego tonu temu wszystkiemu, o czym będziemy mówić podczas naszego kongresu. A więc chciałbym, byśmy tak sobie dali co nieco do myślenia na ten zbliżający się nasz kongres, który, jak wierzę, będzie wspaniały. Zostaliśmy nauczeni tego, by patrzeć w górę na Chrystusa. To jest przepiękna lekcja. Zostaliśmy nauczeni, byśmy w różnych okolicznościach naszego życia mówili: podnieś swój wzrok w górę. Albo śpiewamy pieśń: zwróć swój wzrok na Jezusa. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, 3 rozdziale, 1 wierszu powiada: tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Co możemy na te słowa powiedzieć? Święta prawda. Możemy na te słowa powiedzieć amen. Ale dzisiaj moim pragnieniem, i tak też zatytułowałem moje kazanie, jest popatrzenie w dół. I prawdopodobnie w 90% sytuacji naszego życia patrzymy w górę na Chrystusa. Ale dzisiaj nie będę mówił rzeczy, mam nadzieję, niedorzecznych. Dzisiaj nie będę mówił o rzeczach, które są niezgodne z Biblią. Ale mam nadzieję, że będę mówił o rzeczach, które są niesłychanie ważne. I chcę powiedzieć: popatrz w dół. Popatrz w dół. I zanim będę czytał Boże Słowo, dwie historie z Biblii. W 4 rozdziale Ewangelii Jana jest przepiękna historia o tym, jak Jezus przechodzi przez pewne miasteczko samarytańskie, siada przy studni, przychodzi do niego kobieta i Jezus mówi: daj mi się napić. Wywiązuje się między nimi bardzo ciekawy dialog. Gdybyśmy zerknęli na ten fragment, zobaczymy, że ten dialog jest arcyciekawy. Bo kiedy ta kobieta zdziwiona jest tym, że jakże pisz mnie o wodę, Jezus natychmiast zaczyna mówić o tym, że gdyby ona wiedziała, kim jest ten, który poprosił ją o wodę. Gosia, tego fragmentu nie pokazuj, nie słuchają, a nuż się pomylę i słuchać mnie przestaną. Dobrze, dobrze, ale tylko tego. I o czym to ja mówiłem? I Jezus mówi: gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, a więc Jezus wskazuje jakby na siebie, że jest Panem, że jest Zbawcą, że jest Synem Bożym. Wielka teologia, wielkie sprawy. A potem zaczyna mówić tak: ja bym ci dał się napić z tej wody, a jest to woda, komu się dam napić z tego, będą wytryskiwać źródła ku żywotowi wiecznemu. A więc mowa o Duchu Świętym, mowa o cudownych sprawach. I ta kobieta na to, co miała powiedzieć: Panie, daj mi się napić. I mam wrażenie, że Jezus tylko czekał na to. I co byście zrobili w tym momencie? Pewnie powiedzielibyście: klęknij, ja na ciebie włożę rękę i się pomodlę. Nie. Jezus mówi: no dobra, to zajmę się tobą. Idź zawołaj męża. Nagle z tych wielkich, wzniosłych, niezwykłych spraw Jezus natychmiast przechodzi do tego, co jest istotą i sednem jej życia. Chcesz Jezusa? Chcesz zbawienia? Chcesz Ducha Świętego? Zawołaj męża. Panie, nie mam męża. Miałam 5, a ten, który... Nie, to Jezus jej powiedział, tak, miałaś 5. A ten, który, z którym teraz żyjesz, na kartę rowerową? Nie, przepraszam, to się tak nie mówi. Mówi się w związku partnerskim. Że też ten Pan Jezus nie wiedział, jak się poprawnie nazywa pewne rzeczy. Ale zwróćcie uwagę na to jedno. Aby mogło przyjść do jej życia zbawienie, musiała się uporać z tym, co się działo w jej życiu. Z wielkich, wzniosłych spraw natychmiast Jezus przechodzi do jej stylu i do tego, co się działo. Jest jeszcze jedna taka historia. Tam Pan Jezus jakby inaczej chciał rozmawiać. Przychodzi do niego pewien młody człowiek i mówi tak: Panie, porozmawiajmy o życiu wiecznym. I mam wrażenie, że kiedy toczy się ten dialog między tym młodym człowiekiem a Jezusem, Pan Jezus jakby wcale nie chciał prowadzić z nim tego dialogu. I mówi, no znasz przykazania, wiesz co robić. Panie, słowa Bożego przestrzegam od młodości. Modlę się, do synagogi chodzę. I mam wrażenie, że Jezus tak posłuchał tego młodego człowieka. To było takie wysokie C. Od młodości przestrzegam. I prawdopodobnie Pan Jezus popatrzył na niego, no dobrze, skoro chcesz. Chłopie, masz problem. Chcesz rozwiązać ten problem? Masz problem z pieniędzmi, to go rozwiąż. Chcesz życia wiecznego, to rozwiąż swój problem z pieniędzmi. Chcesz życia wiecznego, odsuń od siebie to, co jest dla ciebie kamieniem u szyi. Odsuń od siebie to, co jest twoimi pętami, a ja zmienię twoje życie. Ale on chciał nie mówić o sobie, o swoim życiu. Panie, Panie, tego od młodości przestrzegam. A Jezus chciał popatrzeć na jego życie. Psalm 119, wiersz 105 powiada tak. Gosiu, jeśli cię mogę prosić. Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżką moim. U mnie w komputerze też. Nie ufajcie komputerom. To jeszcze raz w takim razie. Słuchajcie. Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżką moim. Czasem Boże Słowo jest jak latarnia morska. Świeci z daleka i wskazuje nam, czy jesteśmy na właściwym kursie. Czasem Bóg przychodzi do nas jak światło dnia, jak słońce. A kiedy przychodzi do nas, widzimy wszystko bardzo klarownie. Widzimy daleko, aż po horyzont. Widzimy to, co jest blisko nas. Widzimy to, co jest bardzo daleko. Widzimy to, co Bóg może, chce w naszym życiu uczynić. Widzimy piękno Jego dzieł, widzimy piękno Jego stworzenia, widzimy piękno Jego chwały. Nie mamy żadnych problemów z widzeniem, nie mamy żadnych kłopotów. Ale kiedy jest bardzo ciemna noc, kiedy jest bardzo słaba widoczność, Słowo Boże staje się pochodnią nogom moim. Ciekawe, jak daleko oświetla nam drogę pochodnia. Bliziutko. Nie widzimy daleko. Nie widzimy dużej perspektywy. Widzimy to, co blisko. Wiecie, ja sobie myślę, że czasem Boże Słowo jest dla nas jak taka latarka. Tutaj jest powiedziane, że co oświetla Jego Słowo? Nogi. I dalej jest powiedziane, światłością, ścieżką moim. Mam wrażenie, że to jest trochę tak, jakby Pan Bóg dał nam do ręki swoje słowo i zaczyna oświetlać. Czasem pod wpływem Bożego Słowa widzimy niedaleką perspektywę, ale na jeden krok. Nie wiemy, nie mamy pojęcia, jaki będzie następny krok. Nie wiemy, do czego nas Pan prowadzi. Nie wiemy, jakie będą skutki tego naszego kroku, ale to Boże światło, światło Bożego Słowa zaczyna nam oświetlać nasze nogi. Czyli nie widzisz nic więcej, tylko ten jeden krok. Kiedy Pan oświetla nam ten jeden, jedyny krok, popatrz w dół. Popatrz, jak stawiasz swoje kroki. Żeby twoje stopy się nie poślizgnęły. Żebyś nie postawił swojego kroku w niewłaściwym kierunku, w niewłaściwym miejscu. Boże Słowo oświetla nam nasze nogi i robimy ten krok, robimy pewny krok, ale czasem niewiele dalej widzimy. Bywają takie sytuacje w naszym życiu, gdy patrzymy na Jezusa, ale bywają takie sytuacje, kiedy musimy spojrzeć w dół i dobrze pomyśleć, jakie kroki robimy i jakie skutki wywołają nasze kolejne kroki, kroki naszego życia. Psalm 73, wiersz drugi powiada nam tak. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje. Omal nie poślizgnęły się kroki moje. Patrzymy na Jezusa, patrzymy w górę, by Go widzieć, by podziwiać Jego piękno, by oglądać Jego chwałę. Ale chcę wam powiedzieć, siostry i bracia, to, jakie kroki podejmujemy w naszym życiu, ma kolosalne znaczenie. To, jaką ścieżkę wybieramy, nie tylko ma znaczenie to, gdzie patrzymy, jak wysoko patrzymy na Jezusa, ale niezwykłe, niesamowite znaczenie ma to, jakie kroki w naszym życiu podejmujemy. Chcesz się poślizgnąć? Możesz patrzeć nieraz w niebo i uważaj, bo możesz się poślizgnąć. Uważaj, bo twoja nieostrożność może do czegoś nie najlepszego prowadzić. Chcę przez to powiedzieć, niekoniecznie tylko w sensie negatywnym, napominając nas, żebyśmy uważali, żeby nie zgrzeszyć. Ale chcę, siostry i bracia, powiedzieć, że nie służy nikomu zbytnia duchowość. Podkreślam, zbytnia. Nie służy nikomu jedynie to, że mamy głowę w chmurach, a nie patrzymy, jak postępujemy tutaj na ziemi. Bo można mieć głowę w chmurach i niewiele dobrego może się dziać w naszym życiu tutaj na ziemi. Ostatnio czytałem Księgi Królewskie i Księgi Kronik i kiedy czytałem o budowie świątyni, zwróciłem uwagę na jedną ciekawą rzecz. Dawid zebrał wszystkie materiały na budowę świątyni. I kiedy przekazał władzę swojemu synowi Salomonowi, w pewnym momencie swojego życia Salomon postanowił, że zbuduje świątynię. Było mu o tyle łatwo, że miał wszystko, czego potrzebował. No więc od czego zaczęli? Zaczęli od tego, że rozpoczęli budowę od poświęcenia. I czytamy, że tam się objawiła chwała Boża. Czy wyobrażacie sobie, co tam się działo? Jaka była modlitwa na rozpoczęcie budowy świątyni? Jacy wszyscy byli przepełnieni taką wspaniałą atmosferą tego momentu. Historyczna chwila. A pamiętacie, kiedy potem znowu chwała Boża zstąpiła na to miejsce? Jak zakończyli budowę? I kiedy Salomon poświęcił już zbudowaną świątynię. A mam do was pytanie, co się działo między rozpoczęciem, a zakończeniem budowy świątyni. Co się działo w momencie tej cudownej Bożej obecności wstępującej na początku, a tym momentem, kiedy na końcu wstąpiła Boża obecność. Wiecie, co się działo? Dłubanina. Praca, wysiłek, trud. Tak się zastanawiam, co musieli czuć ludzie w kamieniołomach, którzy do świątyni wycinali kamienie, bo one musiały przyjść gotowe. Czy czuli Bożą obecność, czy raczej czuli odciski? Jak myślicie? Ciekawi mnie, czy kiedy tak tłukli te kamienie, robili z tych kamieni bloki, czy tam ktoś uderzył się w palec, czy nie? Czy Boża opatrzność nad nimi czuwała? Jak myślicie? Już nie pytam, czy tam zaklął ktoś pod nosem, czy nie. Wiecie, kiedy robiono te jabłka granatu na przykład, które były ozdobą, być może rzeźbiarz dłubał tam, rzeźbił to wszystko. Nie myślał o Bożej obecności, a o czym myślał? Żeby to było jak najpiękniejsze. Być może rzeźbiarz czynił te rzeźby, wykonywał te rzeźby i patrzy, nie wyszło mu. Być może zaczynał od początku, od nowa. Sądzę, że świątynia to jest obraz przebudzenia w Polsce. My byśmy chcieli, żeby było tak. Duch Święty na nas stąpi, będzie chwała Boża obecna, będziemy przeżywali cudowne chwile, będzie pięknie, oglądać będziemy cuda, Bóg będzie blisko. Ale tak dłubać to by się nie chciało. Być solidnym człowiekiem, który się angażuje w służbę na przykład sprzątania. Nie będę wam zadawał tego pytania i nie będę prosił o podniesienie rąk, ale chciałbym was zapytać, czy dłubanina w postaci przychodzenia na nabożeństwo w tygodniu jest jeszcze w waszym zwyczaju, czy już nie? Ja nie wiem, jak to bywa, ale bardzo często się spotykam z tym, nie wiem, jak to bywa u was, że ludzie, którzy uczą dzieci, a zaangażowani są w szkółkę, przeżywają, no tak, nie chodzę na nabożeństwo, uczę te dzieci, frustracja. Komu chce się ćwiczyć razem z zespołem? Fajnie by było wyjść i żeby chwała Boża zstąpiła, ale próby trzeba zrobić. Pierwszą, 17, 34. I mógłbym tak mówić o wielu rzeczach. Wiecie, głowa w chmurach, ale pamiętajcie, że istotne jest to, co się dzieje z naszymi krokami. Istotne jest to, jakie decyzje podejmujemy. Świątynia się nie wybudowała. Nie wybudowała się poprzez Bożą chwałę. Świątynia się wybudowała poprzez solidnych ludzi. I mam nadzieję, że rozumiecie, do czego zmierzam. Nasze życie musi się zmienić tutaj, na ziemi, w naszym postępowaniu. Czy wiecie, co robi diabeł, żeby zniszczyć dzieła Boże? Jeśli Bóg wyciąga swoją rękę i daje ci proroctwo, ty będziesz prorokiem, ty będziesz ewangelistą, będziesz głosił Słowo Boże na stadionach, a ty będziesz pastorem, a ty będziesz się czymś innym zajmował. Bóg się uwielbi przez twoje życie. Słyszymy to, napompowani jesteśmy, głowa idzie w górę. Wiecie, jak najczęściej diabeł niszczy takie dzieła Boże? Nawet nie mam powodu wątpić w ich prawdziwość. Wiecie, co diabeł robi? Nie wiecie, to wam powiem. Nie posyła armii północno-koreańskiej, żeby zniszczyć Królestwo Boże w Polsce. Co robi? nasze słabości, nasze grzechy, nasze nierozwiązane sprawy, nasza niesolidność, nasze lenistwo, nasze nie chce mi się, nasze doła mam, nasze nerwy na kogoś, sprawy, które dotyczą codziennego życia, niszczą to, co duchowe, wzniosłe, to, co odwieczne, to, co Bóg chciałby robić. Jak myślicie, dlaczego zbory niszczeją? Dlaczego przychodzą zgorszenia? Demony na okręgach niebieskich niszczą? To powinienem zapytać pastorów, pastorowe, co o tym sądzą. Nie, nie demony na okręgach niebieskich najczęściej niszczą. A co? Bo nie patrzymy na nasze nogi. Nie patrzymy, po jakim chodzimy gruncie. Nie patrzymy na swoje życie i nie doglądamy tego życia tutaj na ziemi. I dlatego problem jest taki, że z jednej strony są nadzwyczajne duchowe rzeczy, a z drugiej strony, wiesz, gdzie jest problem? U ciebie w domu. Problem jest u ciebie w szkole. Siostry i bracia, jak byście się czuli, gdyby Pan Jezus, już zmierzam ku konkluzji, bo raczej chcę pokazać, o czym będziemy mówić. Gdyby Pan Jezus, kiedy przychodzisz przeżywać jakieś duchowe rzeczy, podszedł do ciebie i powiedział, no dobra, idź zawołaj swoją mamę, bo mamy tu problem do rozwiązania. A może do kogoś z nas powiedziałby, no dobrze, zawołaj sąsiada. Bracia, a co byście powiedzieli na taką rzecz? Chcesz duchowego błogosławieństwa? Dobrze. Przynieś swoje dane dotyczące sposobu twojej jazdy samochodem z policji. Powiedz mi o swoich punktach karnych. Powiedz mi, kogo tam ostatnio zwyzywałeś na drodze. Powiedz mi, na kogo natrąbiłeś. Wiecie, głowę mamy w chmurach, ale nogi na ziemi. I wiecie, gdzie musi się nasze życie także zmieniać? Na ziemi. Gdyby Jezus powiedział do niektórych sióstr, tak, chcesz przeżywać wspaniałe rzeczy z Bogiem, idź zawołaj męża. Albo gdyby kazał nam, mężom, zawołać nasze żony, byśmy się wystraszyli. Królestwo Boże z jednej strony realizuje się poprzez cudowne dzieła Boże, poprzez cudowną łaskę Bożą, którą Bóg w obfitości na nas wylewa, ale z drugiej strony poprzez przemianę naszego szarego dnia, poprzez przemianę naszych słów, poprzez przemianę naszych relacji, poprzez przemianę naszych zachowań. I myślę, że dopóki nie uporamy się z naszymi niektórymi zachowaniami, nie uporamy się z tym, co dotyczy naszego życia, co jest cechą naszego życia tutaj na tej ziemi, nie uporamy się z niczym duchowym. Nie będzie przemiany. Nie będzie zwycięstwa Królestwa Bożego. Chcę powiedzieć, może nie będzie uzdrowienia. A może dopóki się nie uporasz ze swoim zachowaniem, nie będzie zbawienia twoich dzieci. Musimy się uporać z samymi sobą i spojrzeć w dół, spojrzeć pod swoje stopy i powiedzieć, Panie, strzeż moich ścieżek. Panie, zobacz, czy idę drogą odwieczną, czy nie idę ścieżką zagłady. Ten czas naszego kongresu wieczorami będziemy bujać w obłokach. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale też w czasie tego kongresu chcemy w imieniu Pańskim zadać wam pytania dotyczące waszego życia. Chcemy, żebyście wzięli Boże Słowo i oświetlili swoje stopy. I zobaczyli, jaką ścieżką idziecie. Czy może jest to ścieżka niebezpieczna, niedobra? Może grząskie bagna? Nie wiem. Ale myślę, że Pan ma dla nas coś naprawdę, naprawdę szczególnego. Panie, Tobie powierzamy ten kongres. Otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły. I prosimy Cię, abyś dawał nam to cudowne niebiańskie namaszczenie, byśmy byli bardziej duchowymi ludźmi. Ale też proszę Cię w tym czasie, zechciej zmienić nasze życie na ziemi. Zechciej je przekształcić i uczynić nas nowymi ludźmi. Proszę Cię o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.